we wstępu zdradzę taką tajemnicę, że chociaż program Metamorfoza powstał z myślą o kobietach, są kraje, gdzie kobiety, żeby dojść na szkolenie, muszą iść 5 dni górami i mają takie pragnienie poznawania Bożego Słowa, że są gotowe to robić. A ponieważ nie jest to bezpieczne, to im mężowie ich towarzyszą. Więc idą 5 dni górami po to, żeby być 4 dni na szkoleniu i potem, żeby wrócić do siebie znowu 5 dni. Więc oglądałam zdjęcia z takich spotkań, gdzie jest, wiecie, taki zwyczajny dom, zwyczajne ławki nawet, bez oparć. I ci ludzie spędzają tam 4 dni i 4 noce, ponieważ jest niebezpiecznie wychodzić na zewnątrz, bo chrześcijaństwo nie jest mile widziane. I panowie siedzą po jednej stronie, panie po drugiej i słyszą dokładnie to samo. Ponieważ te treści są dla każdego, może motyle nie są tak przemawiające dla mężczyzn jak dla kobiet, a motyl jest taką ilustracją bardzo dobrą, metamorfozy, czyli całkowitej przemiany. I to jest to, co Chrystus robi z nami w naszym życiu. Zmienia nas ze starych na zupełnie nowe osoby. Więc może to ta ilustracja nie jest przemawiająca, reszta to jest po prostu Boże Słowo. Ja dziękuję za taki przywilej, że mogę być tutaj dzisiaj, gdzie to jest takie ogromne wyzwanie. I modlę się, żeby Pan Bóg użył tego w życiu każdych z nas wszystkich. Chciałabym się podzielić czymś, co Pan Bóg zwracał moją uwagę w ostatnim czasie z powodu różnych okoliczności w moim życiu i życiu moich znajomych, które nie są takie ważne. Natomiast chciałam się podzielić tym, na co Pan Bóg zwrócił moją uwagę. Ale zacznę od pewnej historii. Wyobraźcie sobie, że było małżeństwo, które musiało wyjechać. Musiało wyjechać na dłuższy czas. No i było pytanie, a kto się zajmie ich domem? Więc zaczęli rozmawiać wśród znajomych i zgłosiło się inne znajome małżeństwo, które powiedziało: kochani, my z przyjemnością się wszystkim zaopiekujemy, niczym się nie martwcie, jedźcie. No więc właściciele domu stwierdzili, że chcą zrobić wszystko, żeby ci znajomi wiedzieli, jak dobrze opiekować ich domem, co jest do zrobienia, więc napisali bardzo szczegółową instrukcję, żeby ułatwić im życie. Żeby wszystko było, żeby się nie musieli martwić, tylko po prostu wystarczyło, że szli za tą instrukcją i wszystko będzie w porządku. Więc pożegnani z entuzjazmem przez tą parę, która zajęła się domem, z radością opuścili dom i wyjechali. Po dłuższym czasie wracają i małżeństwo, które zajmowało się ich domem, wybiegło na ich spotkanie i mówi: kochani, dziękujemy Wam bardzo, że zostawiliście nam taką wspaniałą instrukcję. Tak nam się spodobała, tak świetnie to wszystko napisaliście. To było takie jasne, że nawet nosiliśmy czasami tą instrukcję ze sobą, czytaliśmy ją od czasu do czasu, podkreślaliśmy nawet niektóre takie ważne zwroty, nawet zaprosiliśmy znajomych i pokazaliśmy im tą instrukcję, że jest taka fajna i czytaliśmy razem. Jaki szok przeżyli właściciele domu, kiedy weszli dalej, a tu się okazało, że taka warstwa kurzu jest, kwiatki wszystkie na oknach powysychały, w ogródku jest straszny bałagan, śmieci, które były być wystawione, stoi cała kupa za domem, a pies ledwo żywy leży w budzie. Co poszło nie tak? Co się stało? Jak wy byście się czuli, gdybyście to wy byli tymi, którzy zostawili tą instrukcję i zostawili swój dom? Czy to wam coś przypomina? Bo mnie od razu narzuca się inna historia, którą Jezus opowiedział. Historię, które Jezus opowiadał, nazywamy przypowieściami czy podobieństwami. A on mówi tak. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, a trzeciemu 1. Każdemu według jego zdolności i odjechał. Ten, który wziął 5, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał w dół w ziemi, ukrył pieniądze pana swego. Po długim czasie pan powraca owych sług i rozlicza się z nim. I przystąpiwszy, ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 i rzekł: panie, 5 talentów mi powierzyłeś, oto 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości swojego pana. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty i rzekł: panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 zyskałem. Wtedy pan jego rzekł: dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę. wejdź do radości swojego Pana. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął jeden talent i rzekł: Panie, wiedziałem o Tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz, gdzieś nie posiadł i zbierasz, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się wtedy, odszedłem i ukryłem talent swój w ziemi. Oto masz to, co Twoje. A odpowiadając, rzekł Pan jego: Sługo zły i leniwy. Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym to, co moje z zyskiem. Weźcie przez niego ten talent i dajcie mu tym, który ma 10. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie. A temu, kto nie ma, zostanie zabrane to, co ma. A nieużytecznego sługę wyrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i skrzypanie zębów. To jest jedna z trzech przypowieści Jezusa, które opowiedział pod koniec swojego życia. Przynajmniej Mateusz, przeczytałam tekst Ewangelii Mateusza z 25 rozdziału. Cała scena zaczyna się w 24 rozdziale, kiedy patrzą na świątynię i Jezus mówi o tym, że nie zostanie z niej kamień na kamieniu i wtedy uczniowie pytają, a kiedy to będzie, jak to będzie, kiedy świątynia będzie zburzona, ale też zadają pytanie, jak to będzie, kiedy Jezus znowu powróci. Dopiero co przypominaliśmy sobie, że Jezus przyszedł na ten świat, że to było historyczne wydarzenie, oczywiście data, którą mamy w Polsce i na całym świecie jest absolutnie umowna, ale wydarzenie jest historyczne. I Pismo Święte daje nam tylko taką datę, kiedy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna. Jezus przyszedł z konkretnym celem na świat, żeby nas uratować, żeby zapłacić cenę. Więc powiedziane, że zrezygnował z chwały nieba, oniżył się, przyszedł, prowadził życie jak człowiek i był we wszystkim podobny dla nas za jednym wyjątkiem grzechu. A potem umarł, zmartwychwstał, odszedł do nieba, ale powiedział, że wróci. I kiedy wróci, uczniowie pytają, jak to będzie. I Jezus mówi, po pierwsze, uważajcie, abyście się nie trwożyli, bo przyjdą różne trudne rzeczy, ale mówi, to musi się stać. Więc Jezus mówi, po pierwsze, nie bójcie się tego, co będzie i tego, co przyjdzie. Po drugie, nastaną wojny, głód, trzęsienia ziemi i mówi, a do was, jako do moich uczniów, będą pałać nienawiścią. Ale w innym miejscu mówi, nie bójcie się tego, bo kiedy was będą prześladować, to da wam okazję do złożenia świadectwa. Więc to też mówi, nie jest nic strasznego. Ale to, co jeszcze się stanie, mówi, a ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu ziemi. Więc na świecie nie będzie coraz lepiej. Jeśli ktoś miał rację, to na pewno Jezus. A Jezus mówi, że bezprawie się rozmnoży. A my jakoś w takim naszym, nie wiem, oczekujemy, że nagle wszystko się polepszy. A kiedy jest źle, to myślimy, ojejku, jak jest źle. A Jezus mówi, tak będzie. I ostrzega, uważajcie, bo miłość wielu oziębnia. Więc pytanie jest, jaki jest stan mojej miłości do Boga? I czy ona wzrasta, czy robi się coraz bardziej oziębna? I potem mówi, że będzie głoszona Ewangelia po całym świecie i nadejdzie koniec. I mówi, ale ponieważ nikt nie wie, kiedy to będzie, mówi, kiedy on przyjdzie, to będzie jasne, że on przyszedł. Więc mówi, nie dajcie się zwieść, kiedy ludzie ogłaszają. I mówi, nikt nie wie, kiedy to będzie. Więc jeśli ktoś nam ogłasza, kiedy będzie koniec świata, to możemy od razu wiedzieć, że mówi nieprawdę, bo Jezus powiedział, że nikt nie wie o tym, poza Ojcem, który jest w niebie. I dlatego nie sprawdziłam w Ewangelii Jana, ale i w Ewangelii Marka, i w Ewangelii Łukasza, i w Ewangelii Mateusza mówi, dlatego czuwajcie, bądźcie gotowi, bo nie wiecie, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie. I podkreśla, mówi, i nawet w Ewangelii Mateusza dwa razy, mówi, czuwajcie, bo nie wiecie, nie znacie dnia, kiedy to będzie. I mówi, że będzie tak jak za dni Noego, kiedy przyjdzie Syn Człowieczy. Bo kiedy w dniach przed potopem jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, aż Noe wsiadł do arki, przyszedł potop, a oni się nawet nie spostrzegli, jak zginęli. I mówi, podobnie będzie z przyjściem Syna Człowieczego. I dlatego mówi, czuwajcie, bo nie wiecie, którego dnia Pan was przyjdzie. I werset dalej mówi, dlatego wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewaliście. Kiedy byśmy otworzyli w Ewangelii Marka czy Łukasza, nie pamiętam w tej chwili, Jezus mówi do swoich uczniów, wyczuwajcie, żebyście nie byli obciążali, żeby sprawy tego świata tak was nie ogarnęły, że po prostu jesteście nieprzygotowani. I wtedy mówi trzy przypowieści. Jedna jest o słudze wiernym i niewiernym, druga jest o pannach mądrych i głupich, a trzecia u nas jest w podtytule nazwana o talentach. Pamiętajcie, że podtytuły, śródtytuły, podział na wersety i rozdziały nie jest częścią natchnioną Pisma Świętego. To było dodane później dla Pismo Święte jest pisane, że zobaczycie na najstarsze kopie, które mamy. To jest jeden ciągły tekst, który ma tam swoje przerwy i znaki, ale nie ma podziału na wersety czy rozdziały. To jest później dla naszej korzyści, bo jest łatwiej nam znać. I ta trzecia przypowieść nazwana jest najczęściej w tekście o talentach, a tak naprawdę to jest przypowieść o trzech sługach albo o dwóch rodzajach sług. Więc wróćmy teraz do tego tekstu z kolei. I na pewno jestem przekonana, że znacie ten tekst, ale widzimy Pana, który ma swój majątek, który odjeżdża i zostawia ten majątek w ręce sług. Powierza im, żeby nim zarządzali. Jak powierza ten majątek? To jest jego majątek, to nie jest majątek tych sług. I mówi jednemu i przekazał im swój majątek. Mówi jednemu dał 5 talentów, talent to była ogromna masa pieniędzy, drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. Pan zna swoje sługi. Zna ich zdolności. Każdy z nich otrzymał według zdolności, czyli każdy był zdolny zarządzać tymi pieniędzmi. I kiedy Pan wraca, oczekuje, że oni będą robili to, co mi poleci. Na czym polega bycie dobrym sługą? Dobry sługa robi to, co Pan mu poleca. Na tym polega bycie sługą. I jak widzimy, pierwszych dwóch, jeden dostał 5, przychodzi i mówi, zyskałem drugie 5. I Pan mówi, dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w małych sprawie, wiele ci powierzę, wejdź do radości swojego Pana. Kiedy przychodzi ten drugi, mówi, dostałem 2, proszę bardzo, to są drugie 2. I Pan mówi mu dokładnie to samo, dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzam, wejdź do radości swojego Pana. Obydwaj usłyszeli to samo, obydwaj zrobili to samo, pomnożyli to, co dostali. Pan mówi, to jest to, czego oczekiwałem. Mówi, jesteście dobrymi sługami, wejdźcie do mojej radości. I przychodzi trzeci sługa i mówi bardzo dziwny tekst. Zaczyna tak. Panie, wiedziałem o tobie, że człowiek twardy, że żniesz, gdzieś nie siał, zbierasz, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi. Oto masz to, co twoje. Po pierwsze, jakie jest zdanie tego sługi o swoim Panu. Nie widzimy tego od dwóch poprzednich, żeby mieli jakieś problemy z tym Panem. A ten sługa bardzo, powiedziałabym, w takich ciężkich słowach opisuje swojego Pana i po czym mówi, że bojąc się wtedy poszedłem i ukryłem. To, co nim kieruje, przynajmniej według jego słów, to jest strach. I wtedy Pan mówi do niego, sługo zły i leniwy. Dlaczego w takim razie nie powierzyłeś tym, którzy byli zdolni? Jeśli sam wiedziałeś, że nie umiesz, że nie potrafisz, takie zdanie miałeś o sobie, chociaż widzimy, że kiedy Pan mu powierzał, Pan uznał, że ma zdolności. Każdemu powierzył według zdolności. Więc każdy dostał odpowiednio, Pan dobrze ich znał. Pan mówi, jeśli tak, to trzeba było dać tym, którzy się na tym znają, jeśli uważasz, że ty nie jesteś w stanie. Jak go nazywa? Złogosły, zły i gnuśny. Co było jego problemem? Pan mówi, że jest. Nie chciało mu się. Po prostu nie chciało mu się. Więc miał umiejętności, miał zdolności i dostał majątek swojego Pana, ale nie robił tego, czego jego Pan oczekiwał od niego. I możemy pomyśleć, a co to ma wspólnego z nami? Jakiś czas temu ktoś zadał na takie pytanie na spotkaniu, na którym byłam. Popatrz na swój ubiegły rok i pomyśl, ile z tego, co zrobiłaś, ile z tego, czym byłaś zajęta, ile z tego, na co byłaś zaangażowana, na co wydałaś pieniądze, było zgodne z wolą Bożą. Prawda jest taka, że to my jesteśmy tymi sługami. Każdy z nas jest obdarowany przez Boga. Ktoś może pomyśleć, no jak jestem obdarowany przez Boga, co ja mam takiego szczególnego? To, że żyjemy,
że obudziliśmy się dzisiaj rano, to jest dar od Boga. To, że mamy za nami 365 dni starego roku, oczywiście to też jest umowne liczenie czasu, to jest dar od Boga, który Pan Bóg nam dał. Dał nam ubiegłych 365 dni. Dał nam wszystkie ubiegłe lata, które mamy za sobą. I ja nie mówię o tych latach, kiedy nie znaliśmy Jezusa. Zanim poznaliśmy to, zanim On nam się stał się naszym Panem i naszym Zbawicielem. Ale pomyślmy tylko o ubiegłym roku. Jak zarządzaliśmy naszym życiem? Nasz czas to jest prezent, który mamy od Boga. Wszyscy mamy 24 godziny na dobę. I mamy jeden dzień na raz. Ile dni mamy przed sobą, to tylko Pan wie. Ile mamy za sobą, no to łatwo możemy stwierdzić. To jest dar od Boga. Nasze umiejętności, nasze zdolności. To, że możemy czytać, pisać, chodzić, że mamy, nie wiem, dostęp do internetu, czy mamy pracę zawodową, mamy rodzinę. I oczywiście tutaj kolejność nie mówi o ważności, żeby było jasne. To wszystko jest darem od Boga. I Słowo Boże mówi, a co masz, czego byś nie otrzymał? Więc czy jest coś w naszym życiu, co nie jest własnością Boga? Oczywiście mogą być rzeczy, które nie oddajemy Panu Bogu z różnych powodów. To jest inna sprawa, czy Bóg jest królem nad tymi rzeczami. Ale co mamy w naszym życiu, czego byśmy nie otrzymali? Nie ma takiej rzeczy. Wszystko, co mamy w naszym życiu, należy do Boga, pochodzi od Boga. Jest Jego własnością. Czyli my jesteśmy tylko tymi, którzy zarządzają Bożą własnością. Więc to my jesteśmy tymi sługami. I oczywiście pytanie jest, a jak nam idzie? Gdyby Jezus wrócił dzisiaj, bo mówił, że w chwili, w której się nie spodziewamy przyjdzie, gdyby Jezus wrócił dzisiaj, gdzie my jesteśmy w tym opisie? Który pasuje do nas? Tutaj każdy z nas musi sobie odpowiedzieć. Co usłyszeliby od Niego? Dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w małym, na wieloma ci postawię wejść do radości swojego Pana, czy też może sługo swoich muśli. Jezus oczekuje od nas, że będziemy zarządzali Jego dobrem, czyli całym naszym życiem i wszystko, co jest w tym życiu, na Bożą chwałę, na Jego chwałę, że pomnożymy to, co nam dał. Więc gdybyśmy tak uczciwie chcieli wziąć kartkę i wypisać sobie wszystkie rzeczy, które mamy. Ja nie mówię tylko, że mamy samochód, meble, jedzenie, ubranie w szafie, ale tak naprawdę wszystko. Umiejętność czytania, umiejętność pisania, dostęp do internetu, komputer, pracę zawodową. Wszystkie te rzeczy. Gdybyśmy wypisali, w jaki sposób w tym wszystkim oddajemy Bogu chwałę. W jaki sposób Jezus jest naprawdę Panem. Ponieważ to są rzeczy, które mamy od Boga do zarządzania, a my jesteśmy tylko szafarzami. Pytanie jest, jakimi jesteśmy? I tutaj każdy musi sobie odpowiedzieć sam. I ktoś może powiedzieć, no tak, ale wiecie, już tyle lat czekamy, ja apostołowie za swojego życia myśleli, że Jezus wróci, jeszcze nie wrócił, bo to wiadomo, kiedy On wróci. No to może nam się przytrafić druga sytuacja. Że w chwili, w której my się nie spodziewamy, Pan Bóg wezwie nas do siebie. Pamiętacie przypowieść, którą powiedział o człowieku, któremu pięknie obrodziło zboże i stwierdził, że no tak, obrodziło, trzeba coś z tym zrobić. Więc miał bardzo dobrą myśl, żeby to zebrać, a nie zmarnować. Złożył stodoły, pobudował większe i wtedy mówi, no tak, już jestem zabezpieczony do końca życia, teraz mogę tylko leżeć, cieszyć się i korzystać z tego wszystkiego, co sobie zapracowałam i przygotowałem. I co Jezus mówi? Głupcze, jeszcze tej nocy staniesz przed Bogiem. I komu przypadnie to wszystko? A ty z czym staniesz przed Bogiem? I Jezus mówi, że tak dzieje się z każdym, kto myśli tylko o tych teraźniejszych sprawach, a nie jest bogaty przed Bogiem. Jezus mówi, gromadźcie skarby w niebie. Czyli zarządzajcie tym wszystkim, co wam powierzyłem, tak, żeby to były skarby gromadzone w niebie. I kiedyś na jednym z kazań słyszałam zdanie, które do dzisiaj pamiętam i bardzo mi się podoba. Nic z tego, co mamy tutaj, nie możemy zabrać ze sobą. Z takich rzeczy, z tego świata. Ale możemy wysłać przed sobą. Jakie rzeczy mają wieczne znaczenie? Co ma wieczne znaczenie? Co jest gromadzeniem skarbów w niebie? Co jest zarządzaniem Bożą własnością na Bożą chwałę? są tylko dwie kategorie rzeczy, które znaczy rzeczy, spraw, które mają wieczne znaczenie. Wiemy, że Bóg jest wieczny, Jego Słowo i nasza relacja z Nim jest wieczna. I Bóg mówi, wzrastaj w poznawaniu mnie, wzrastaj w poznawaniu mojego Słowa. I moja koleżanka powiedziała, nie chciałabym się znaleźć w takiej sytuacji, że idę do nieba i wśród tłumu, który tam jest, nie umiem rozpoznać Jezusa, bo tak kiepsko Go znam. On na pewno wie, kim ja jestem, ale czy ja? Nie wiem, czy udało mi się znaleźć. Kiedyś na internecie był taki filmik, że ludzie przychodzą w kolejce do nieba i mają teczki, a w tych teczkach mają wszystkie swoje zasługi wypisane, wiecie, takie grube. I przychodzą do takiego człowieka, który siedzi za biurkiem i tam składają te teczki i oczywiście tutaj... I w pewnym momencie podchodzi taka kobieta, która ma taką teczuszkę, podchodzi do tego człowieka za biurkiem i mówi: Panie Jezu, jak ja się cieszę, że Cię widzę! Ci wszyscy, którzy mieli takie teczki, nie rozpoznali tym Jezusa. Ona, której teczuszka była taka, ona wiedziała, kim on jest. Więc pytanie jest, jak mi Cię wiedzieć, jak ludzie wzrost w poznawaniu Boga, Jego dróg, Jego woli, którą objawił nam w swoim Słowie, czarno na białym. Moja relacja z Bogiem jest wieczna. I drugie, życie ludzkie jest wieczne. Więc każdy człowiek ma wieczność przed sobą, ale Jezus jasno mówi, że są dwa miejsca, gdzie tą wieczność mogę spędzić. Wiecznie z Nim, albo wiecznie bez Niego, co Pismo Święte nazywa piekłem. Nawet jeśli ja wiem dzisiaj, gdzie się znajdę, gdyby dzisiaj Jezus wezwał mnie do siebie, to ja wiem, że ja będę z Nim, nie na podstawie mojego cudownego życia zasług. To jest absolutnie zasługa Jezusa i tego, że mu umarł i zapłacił. Wiem o tym wszystko. A co z moją rodziną? A co z moimi najbliższymi? Nie tak dawno uczestniczyłam w spotkaniu, które było przeznaczone dla ludzi, którzy stracili kogoś bliskiego. To były trzy osoby, które opowiadały o swoim życiu, o stracie, którą one doświadczyły i jak Pan Bóg był dla nich pocieszeniem. I był między innymi człowiek, który na co dzień jest kardiochirurgiem, robi operacje na serc dzieci w łonach matek, które mają wadę serca. On stracił córkę, dorosłą córkę. I on mówi tak, że po prostu pewnego dnia, to był piękny dzień, wiecie, słoneczny, wszystko było cudnie, oni sobie siedzieli z żoną, miłe popołudnie i nagle dostaje telefon, czy on to jest on i że ma się natychmiast zgłosić do szpitala, bo jego córka miała wypadek. Kiedy tam przyjechał, pierwsza rzecz, którą widział, to była dokumentacja medyczna. I on mówi, ja spojrzałem na te papiery, ja wiedziałam, że moja córka nie żyje. To tylko dokument, znaczy to tylko maszyny pracują. I mówi, kiedy odsłoniłem zasłonę, za której było jej łóżko, i wszedłem tam, popatrzyłem i ja wiedziałam, że to nie jest moja córka. To jest tylko jej ciało. Ja wiedziałam, że ona już jest z Jezusem. I mówi, mogłem to wiedzieć, bo wiedziałam, jaka jest jej relacja z Jezusem. I zwrócił się do nas, słuchający, i mówił, a gdyby to przytoczyło się wam, czy wiecie, gdyby to było twoje dziecko, czy możesz dzisiaj powiedzieć, gdzie będzie twoje dziecko? I mówi, to jest twoje zadanie jako rodzica, żeby przekazać dziecku wiarę, którą ty masz, ale najpierw ty musisz ją mieć. A może to chodzi o mojego męża, a może to o koleżanki z pracy czy znajomych. Ich życie jest wieczne. Jeśli ja mam wieczność z Chrystusem, to Chrystus mówi, super, ale ja mam zadanie dla ciebie. Ty masz być moim ambasadorem. Ty masz iść i czynić innym uczniami. Jak mi idzie? Czego Chrystus oczekuje od nas? Co to jest zarządzanie naszym życiem zgodnie z Jego wolą? Pamiętacie, kiedy uczony w piśmie go zapytał, a które są największe przykazania, czy jakie jest największe przykazanie? Jezus powiedział, miłuj Boga, a drugie, miłuj bliźniego, jak siebie samego. A potem do swoich uczniów uzupełnił, a ja wam daję nowe przykazanie. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was miłowałem. Więc to, czego Pan Bóg pragnie, to jest miłość. I już jasno w Starym Testamencie księdza Ozeasza mówi, ja pragnę miłości, a nie ofiary. Problem jest z tym, że my mamy fałszywe wyobrażenie miłości. Kiedy słyszymy słowa miłość i słyszymy, oglądamy różne piosenki, słuchamy różne piosenki, słyszymy film, oglądamy filmy, słyszymy piosenki, poezja, to wiecie, to nam się takie kojarzą, wiecie, romantyczne uczucia, emocje i tak dalej, i tak dalej. I to jest też część relacji. Ale jak romantyczne uczucia miał Jezus, kiedy modlił się po krójcu? A to była miłość. Jak romantyczne miał, kiedy umierał na krzyżu? A to była miłość. Jezus mówi, miłość nie polega na wielkich słowach. Miłość polega na życiu. Na życiu tak, jak ja bym żył. I on mówi, ja pokazałem, uwielbiłem Ojca przez to, że wykonałem to, co Jezus, to, co Ojciec mi polecił. A mówi, a teraz Wam przekazuję. I Jezus mówi, jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Nie, że musi. Nie z powodu, żeby zasłużyć na coś, ani nie ze strachu, żeby stracić coś. Mówię, Słowo Boże mówi, że prawdziwa miłość usuwa lęka. Więc naprawdę to, co robię, to, jak żyję, czy to, jak to wynika z mojej wdzięczności do Boga, z mojej miłości dla Niego z powodu tego, że On pierwszy mnie umiłował taką, jaką byłam, takim, jakim byłem. Więc jedyną właściwą motywacją do robienia czegokolwiek jest miłość. Czy to jest zawsze łatwe? Nie. I ktoś dał prosty przykład. Myślę, że przemawia do tych, którzy mają albo mieli, albo jeszcze pamiętają czasy, jak to były małe dzieci. Dziecko 3 razy płakało w nocy i trzeba było do niego wstawać. Z jaką radością wstawaliście? Jakie wspaniałe uczucia mieliście wtedy? Ojej, jak ja się nie mogę doczekać, nikt mnie obudzi 5 razy w nocy. Więc ojej, dziecko, o co ci chodzi? Śpi, śpi. Ale wstawaliśmy. Czy nie tak? Mimo, że emocje mogliśmy mieć różne. Więc miłość to jest coś więcej niż emocje. To jest prawdziwe oddanie, to jest prawdziwe zaufanie i robienie czegoś, co Bóg mi poleca ze względu na Niego. Ze względu na to, kto do mnie mówi. Więc jak mi idzie życie wdzięczności za Bożą miłość? Jak mi idzie słuchanie Jezusa? Jezus mówi, jeśli ktoś mnie kocha, po prostu będzie zachowywał moją naukę. Żeby coś zachowywać, czyli żyć tym, to najpierw muszę to znać. Więc jak mi idzie mój czas z Bogiem, moje poznawanie Jego słowa, moje czytanie, moje znanie i wiedzenie, i moja wiedza, czego Pan Bóg oczekuje ode mnie. I On bardzo jasno mówi na tym temacie Bożym. Chcecie znać wolę Bożą? Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża. Czy to jest wielka sprawa? Można powiedzieć, o, takie proste rzeczy. Ale czy tak robię? Ale czy tak żyję? To jest to, że kocham Jezusa. To jest wypełnianie Jego woli. Jeśli Jezus jest Panem mojego życia, to co to znaczy, jeśli chodzi o moje finanse? Kto decyduje o tym, na co wydaję pieniądze? Ja, mąż, wspólnie, jakoś wspólnymi siłami, czy pytamy Pana Boga, jak On chce, żebyśmy wydali Jego pieniądze. I pamiętam mojego znajomego, który powiedział, słuchaj, ja 10% oddaję Bogu, reszta jest moja. A ja mówię, a gdzie jest coś takiego napisane w Piśmie Świętym? Powiedziałam, wszystko należy do Boga. Więc jeśli nawet oddaję 10%, chociaż 10% to jest absolutne minimum, jeśli popatrzymy do Pisma Świętego uważnie i przeczytamy wszystkie rzeczy, na które, które były pieniądze dawane, to jest pytanie, a kto ma władzę nad to pozostałym 90%? Czy pytam Pana Boga? Jak wygląda mój tydzień poza niedzielą? Jak wygląda moje niedzielne popołudnie? Kto jest szefem mojego niedzielnego popołudnia? W jaki sposób wyrażam miłość Pana Boga? Kiedy jestem żoną, kiedy jestem mężem, kiedy jestem rodzicem, kiedy jestem dzieckiem, kiedy jestem pracodawcą i pracownikiem. Dla wszystkich tych stanów, że tak powiem, i tych ról społecznych, które mamy, Pan Bóg ma dla nas jasne wskazanie. Jeśli mnie kochasz, rób to. To jest sposób na wyrażenie miłości do mnie. To jest sposób na oddanie mi chwały. Słowo Boże raz nam mówi, że żyjemy na tej ziemi dla Bożej chwały. I tą Bożą chwałę oddajemy codziennie, albo jej nie oddajemy naszymi myślami, być może o których nikt nie wie, ale Pan Bóg wie. Naszymi słowami, naszymi czynami. Kiedy idę do pracy, jak oddaję Bogu chwałę? Jaki mam stosunek do współpracowników? W jaki sposób wykonuję swoją pracę? Czy jestem na czas, czy się notorycznie spóźniam? To jest świadectwo Bogu. I powiem Wam, że było mi bardzo smutno, kiedy mieszkaliśmy w jednym z bloków i miałam kontakt z sąsiadką i ona kiedy przyszła do mnie i mówi, słuchaj, nie znasz jakichś świadków Jehowy? Ja mówię, a po co ci świadków Jehowy? Bo wiesz, słyszałam, że to są tacy porządni, uczciwi ludzie, a ja chcę zatrudnić kogoś w domu, żeby mi sprzątał mieszkanie, ponieważ my się budujemy, to w mieszkaniu jest, jak to się mówi, bonanza, mówię, ja mam wszystko na wierzchu, ja nawet nie mam czasu, żeby tego chować, więc są różne dokumenty i tak dalej, więc potrzebuję osoby, na której mam gwarancję, że będę uczciwa. I to ciekawe, że oni mieli taką opinię przez wiele lat. Dawno nie słyszałam, ale wiele lat słyszałam o tym temat. Że miejsca, do których pójdą, zostawiają w lepszym stanie niż przyszli. Jaką opinię obcy wydałby o mnie, obserwując mnie, moje codzienne życie, moją pracę, moje bycie z ludźmi, moje reakcje na trudne sytuacje? I czy to znaczy, że zawsze będziemy idealni? Nie. Ponieważ nikt z nas tylko dlatego, że oddaliśmy życie Jezusowi, nie jest bez grzechu. Ale mamy wzrastać w podobieństwo Nim. Mamy żyć w mocy Ducha Świętego. Co jest owocem Ducha? Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Jak to widać w moim codziennym życiu? Jak to widać w moich rozmowach w domu? Jak to widać w mojej relacji z dziećmi? Jak to widać w mojej sytuacji z trudnym współpracownikiem? To jest życie w mocy Ducha Świętego. To jest uwielbienie dla Boga. To jest, ponieważ ten człowiek, patrząc na nas, może zobaczyć, że ty jesteś jakaś inna, albo wy jesteście jacyś inni. Na koniec prosty przykład. I czasami jest tak, że nie robimy tego, bo myślimy, że o, muszę zrobić wrażenie na tej osobie. Tylko jeśli żyję z Jezusem, jeśli Jezus jest Panem mojego życia, to będzie widać w codziennym życiu. I zdarzyło nam się kiedyś, że byliśmy ze studentami na kempingu. Była nas grupa 20 osób, trzy osoby z ruchu, reszta to byli wszystko studenci. I po prostu mieszkaliśmy na kempingu między ludźmi. I przychodzili do nas ludzie i mówili tak, przepraszam, a kim państwo są? A ja mówię, ale o co chodzi? A mówię, no bo ja tak państwa tu obserwuję już tam przez na przykład parę dni. I mówię tak, sami młodzi ludzie, nikt nie pali, nikt nie pije, nic nie przeklina, żadnego księdza z wami nie ma, a co to jest, są za ludzie? Czy druga sytuacja, moja koleżanka miała ślub, miała przyjęcie w restauracji, ponieważ ja byłam tak zwaną staryśliną, więc bawiliśmy się świetnie, ale lokal był zapłacony tylko do 10 godziny. I wszyscy tak się świetnie bawili, że moja koleżanka mówi, słuchaj, idź spróbuj coś załatwić, nam przedłużą i najlepiej bez dodatkowego opłatu. Gdyby była potrzebna, to płacimy. Więc ja wzięłam, je dobra, wezmę część swoich kwiatów. Wzięłam te kwiaty, poszłam na zaplecze do pani, która zarządzała. I ja mówię, że dziękujemy bardzo, bo naprawdę obsługa była bardzo dobra, nie mogliśmy złego słowa powiedzieć. Ja mówię, proszę Panią, mamy taką prośbę, czy moglibyśmy trochę dłużej, bo wszyscy się tak świetnie bawią. A ona mówi tak, proszę Państwa, a kim Państwo są? Ona mówi, bo ja tutaj patrzę, cały alkohol to była lampka szampana na powitanie. I mówi, Państwo się tyle godzin bawicie, tu nie ma alkoholu, wszyscy są tacy radości, kto to jest? Kim Wy jesteście? Mówi, jak ja bym chciała, żeby moja córka miała kontakt z takim ludźmi. Jakim suką jestem? I jeśli nie widzisz wszystko to, co mamy, to pewne rzeczy są oczywiste. Niektórych może nawet nie zauważamy, że mamy talent do czegoś. I każdy z nas jest inny, jak widzicie tutaj. Każdy sługa był inny. Pan znał indywidualnie każdego sługę. Obdarował każdego według jego możliwości, ale co ten sługa z tym zrobił, to już zależało od niego. I kiedyś dostałam list od koleżanki na takim papierze listowym, gdzie w rogu było napisane: Twoje życie jest darem od Boga, a to, co robisz ze swoim życiem, jest Twoim darem dla Boga. Więc chcę przed Wami rzucić wyzwanie, żebyście zrobili dwie rzeczy. Razem z Panem Bogiem popatrzyli na przeszły rok, który minął. Może nie wszystko pamiętacie, ale z tego, co pamiętacie, i patrząc na kontekst przeszłego roku, na to, jak wykorzystaliście swój czas, swoje umiejętności, zdolności, jak był wykorzystany wasz dom, wasz samochód, wasz komputer, jak wyglądała wasza praca. Co Jezus by powiedział, gdyby wrócił dzisiaj na to, co było do tej pory? Powiedziałby, dobrze, sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w małych rzeczach, na które macie postawienie. I żebyście wypisali sobie, i to jest bardzo dobre ćwiczenie, wszystko, czym Pan Bóg was obdarował, wszystko, co dał mu zarządzanie. 24 godziny na dobę, zdrowie albo chorobę, bo Pan Bóg może działać przez nas w każdej sytuacji. Moja znajoma idzie do szpitala i się cieszy, że może iść do szpitala, bo może rozmawiać z lekarzami, z pacjentami i dzielić się Ewangelią.
Nasz znajomy, który zmarł na raka, ostatnie pół roku był w szpitalu i leczył się. I tyle, ilu z ludźmi on się podzielił Ewangelią przez ostatnie pół roku, to było więcej niż cały poprzedni rok jego życia. Dla Pana Boga nie ma problemu miejsca, w którym się znajdujemy, nasz stan, w którym się znajdujemy. Pytanie jest, czy rzeczywiście On jest Bogiem naszego życia, czy jesteśmy dobrymi, wiernymi sługami. Więc wybierzcie sobie wszystko, co macie od Pana Boga. Łącznie z lodówką. I pytanie jest, a komu ona służy? Czy tylko mi? Czy tylko mojej rodzinie? Czy więcej? Moje zdolności, moje umiejętności, mój czas, moje pieniądze. I myślę, że wszyscy mamy takie samo pragnienie. Czy Jezus wezwie nas wcześniej, czy kiedy powróci i spotkamy się z Nim, czy też kiedy umrzemy i staniemy przed Nim, zanim jeszcze powróci, że usłyszymy od Niego, dobrze, tylko dobrze, czy nie tak? To jest to, czego ja, co ja chciałabym usłyszeć. I oczywiście pamiętajmy, że to, że Jezus zna nasze pragnienia i też, że mamy, On jest z nami, żeby nas pomagać w tym. Więc nie mamy polegać na sobie, mamy polegać na Nim. On jest z nami i obiecał, że jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. A jeśli czegoś nie wiem, czy nie umiem, a Bóg wzywa mnie do tego, bo każdego wzywa, żeby był solą i światłem, każdego wzywa, żeby mówił o Nim, każdego wzywa, żeby był ambasadorem, są rzeczy, których mogę się nauczyć. I dzisiaj nikt z nas nie może powiedzieć, że nie mamy dostępu do Pisma Świętego, że nie mamy dostępu do konferencji, kursów, nie umiem, no trudno. A Pan Bóg mówi, proszę bardzo, masz możliwości, korzystasz z tego. Więc pytanie jest, jakim sługą chcę być? Co chcę usłyszeć od swojego Pana? I mam takie pragnienie i jestem, mam nadzieję, że to jest również pragnienie każdego z Was, żebyśmy usłyszeli, dobrze sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w małym celu, nad wieloma Cię postawił.